Radiowy Klub Biznesu.
W Polskim Radiu Białystok czas na Radiowy Klub Biznesu. W tej audycji pokazujemy inspirujące historie przedsiębiorców z naszego regionu. Adam Janczewski. Dziś rozmawiamy z Łukaszem Kierusem, szefem Taniej Książki. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Tania Książka to ogólnopolska firma, ale rodem z Białegostoku, która w tym roku świętuje 18 lat.
Znaczy 18 urodziny świętuje księgarnia internetowa Tania Książka. My e-commerce robimy już w sumie 21 lat od 2003 roku.
Biznesowe dziecko jest już pełnoletnie, jak się pan z tym czuje?
Dobrze, bo kiedy zaczynaliśmy akurat z Tanią Książką, to myślę, że nikt nie myślał o tym, że wytrzymamy 18 lat i urośniemy do tej skali, w której jesteśmy teraz.
To już pan o tym wspomniał. Tania Książka to marka, która należy ogólnie do spółki Glossel. Co jest jeszcze w tym portfolio?
W portfolio jest przede wszystkim właśnie Tania Książka jako nasza największa, najsilniejsza marka. Mamy również sklep BPL, w którym sprzedajemy produkty, ogólnie mówiąc, do domu, żywność ekologiczną, naturalne kosmetyki, ale również rzeczy do ogrodu, dla zwierząt, do karmienia dzieci, można powiedzieć, takie rzeczy na co dzień. Jesteśmy takimi delikatesami online. Ale to jest nie wszystko, ponieważ od kilku tygodni jesteśmy właścicielami księgarni internetowej Gandalf.pl, która jest taką jedną z najstarszych księgarni internetowych. A ponieważ jest to firma rodzinna, tak naprawdę wszystkie biznesy robimy razem z moją żoną Agnieszką Stankiewicz-Kierus. W związku z tym moja żona jest właścicielką, prowadzi wydawnictwo kobiece, jedno z największych wydawnictw książkowych w Polsce.
Rozumiem, że Gandalf.pl na razie zostaje pod tą marką?
Gandalf jest marką sam w sobie. Jest to, tak jak powiedziałem, jedna z najstarszych marek e-commerce w Polsce. Jedna z niewielu, które przetrwały z tych najstarszych, pierwszych. I myślę, że samą wartością jest marka. Ona, tak jak każdy biznes, który przetrwał 20 lat na tym rynku, ma swoich wiernych fanów, ma swoją specyfikę klienta i jest to coś, co chcemy zachować, pielęgnować i chcemy rozwijać.
Trochę pytań, jak pan i państwo z pewnością zauważyli, jest na początku o bieżącą działalność. Oczywiście chciałbym też całą historię przejrzeć, bo to, myślę, jest dużą wartością, też inspirującą słuchaczy, ludzi, którzy myślą o założeniu własnej działalności. Jeżeli chodzi o Tanią Książkę i BI, generalnie spółkę Glossel, to są te same osoby, czy jest podział zadań? Każdy zajmuje się odrębną działalnością.
Na początku to był jeden zespół i to się sprawdzało do pewnego momentu. W pewnym momencie ilość pracy, ilość skali oraz różnorodność tych zadań, ponieważ sprzedaż książek a sprzedaż żywności ekologicznej to są jednak okazały się totalnie dwie różne rzeczy. Potrzeba do tego trochę innych umiejętności. Firmy, z którymi współpracujemy, są również inne. Tak więc przynajmniej w obszarze handlu, jak i marketingu doszło do rozdziału i teraz każda ze swoich marek ma swój własny zespół, zarówno handlowy, jak i marketingowy i promocyjny, który dba o ten kanał sprzedaży.
Glossel to, jak sami piszecie na swojej stronie internetowej, największy e-commerce w północno-wschodniej Polsce. To jak to wygląda w liczbach? Ile osób zatrudniacie?
Oj, to oczywiście się waha, ale średnie nasz poziom, powiedzmy, osób, które pracują z nami, włącznie z agencjami pracy tymczasowej, to jest około 300 osób, tak myślę. Czasem trochę więcej w sezonie i większość naszych pracowników tutaj pracuje w Białymstoku. Mamy również biuro w Warszawie. No od tych kilku tygodni mamy również biuro Gandalfa w Łodzi.
Ile paczek miesięcznie wysyłacie? Czy macie taką statystykę? I ile z tego to są książki?
Książki u nas stanowią większość wysyłki. 70% naszej sprzedaży, 75% są to książki, gry i zabawki, bo to jest główna część sprzedaży Taniej Książki. W skali roku wysyłamy ponad 3 miliony zamówień do klientów. A nasz rekord w chwili obecnej to jest około 28 tysięcy paczek wysłanych jednego dnia. Z naszego magazynu tutaj w Białymstoku na Welurowej.
No właśnie, jeżeli chodzi o waszą przestrzeń biurową i magazynową, jak to wygląda?
Zajmujemy całe piąte piętro w wieżowcu biurowym na Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego 6, gdzie...
Jesteście dość widoczni z ulicy,
i
trzeba
tak,
przyznać.
Tak, jesteśmy dość widoczni. To jest w ogóle fajne miejsce, bo jest tutaj dużo silnych podlaskich marek, też działających w e-commerce i w ochronie. I oprócz tego nasze centrum logistyczne znajduje się na ulicy Welurowej w Panatoni Parku i tam mamy prawie 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, z której wysyłamy paczki w całą Polskę i trochę dalej.
Tak na marginesie, co do powierzchni biurowej, nie brakuje panu takiej profesjonalnej przestrzeni biurowej w Białymstoku?
No myślę, że jest to kłopot, ale z drugiej strony pamiętajmy, że w ciągu ostatnich lat doszło do dużej zmiany, jeżeli chodzi o preferencje pracowników dotyczących pracy w biurze. To jest też coś, z czym my się mierzymy, ponieważ biuro projektowaliśmy w czasie pandemii tuż po, nie spodziewając się, że jednak pracownicy zaczną preferować czy wręcz naciskać na pracę hybrydową, bo się im spodobało po prostu w okresie pandemii. pandemii. Tam z jednej strony oczywiście profesjonalnych powierzchni w Białymstoku nie ma, tak samo jak kilka lat temu nie było profesjonalnych powierzchni magazynowych. O tyle nie wydaje mi się, że jest to duży kłopot z tego powodu, że myślę, wydaje, że da się prowadzić firmę na mniejszej powierzchni biurowej niż dotychczas się wydawało. Także nie potrzebujemy tak dużych powierzchni jak powiedzmy 5 czy 6 lat temu, ponieważ oczekiwania pracowników co do pracy hybrydowej są dosyć mocne i trzeba się z nimi liczyć, kiedy oferuje się komuś pracę.
Przeglądając wasze media społecznościowe, rzuca się w oczy to, że dbacie o tę przestrzeń biurową, staracie się, żeby była nowoczesna, estetyczna.
To prawda, nasze biuro w ogóle zostało wyróżnione jako jedno z najfajniejszych projektów w 2022 chyba drugim czy trzecim roku. No jesteśmy dumni z tego, jak fajnie wygląda nasze biuro. Jestem pewien, że ma to też duży wpływ na to, jak się pracuje w naszej firmie, ponieważ fajna przestrzeń, czysta, zadbana, sprawia, że jest to miejsce, w którym się chce po prostu być. Plus do tego fajna atmosfera, ciekawi ludzie, biurko obok, sprawiają, że lepiej się pracuje i chce się po prostu tej pracy przychodzić.
Przestrzeń magazynowa jak duża jest?
Nasz magazyn w chwili obecnej to jest 9,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Czasy są takie, że trzeba jednak optymalizować się. Był taki okres, w którym myśmy się totalnie nie mieścili na tej powierzchni. Jednakże zmieniliśmy trochę procesy zakupowe, zarządzanie stokiem i w chwili obecnej jest to optymalne, albo bym powiedział, że nawet ciut za duże, a wcale nie spadła nam sprzedaż. Lepiej zarządzamy naszym stokiem i zasobami.
W jednym z wywiadów mówił pan jednak, że nie do końca jest pan zadowolony z lokalizacji. Oczywiście od tego Białegostoku się nie odcinacie i to jest duża wartość, że tutaj prowadzicie działalność, ale ta powierzchnia magazynowa lepiej byłoby pewnie, gdyby była umieszczona bardziej w centralnej części kraju.
Jest to drobny kłopot z tą lokalizacją. Jeden z naszych największych dostawców jest w Krakowie. I o ile jeszcze jest w stanie bez problemu dojechać do Warszawy, o tyle te pozostałe 180 km bardzo często stanowią kłopot. Problemem jest również to, że my jako zlokalizowani tutaj przegrywamy, jeżeli chodzi o tak zwane cut-offy, czyli godziny, w których firmy kurierskie odbierają paczki. Pomimo tego, że tutaj mamy bardzo fajne, nowoczesne centra logistyczne firm kurierskich i do powiedzmy centralnej Polski są to 3-3,5 godziny jazdy, to w porównaniu z taką Łodzią, czy nawet okolicami Warszawy przegrywamy o 4-5 godzin, jeżeli chodzi o ten czas graniczny, w który firma kurierska może odebrać paczkę.
A jest to dużo w czasie, kiedy klient liczy na jak najszybszą dostawę.
Tak, jest to istotne, ponieważ są wręcz platformy zakupowe, które pokazują zamów do godziny konkretnej, dostaniesz to jutro i tak naprawdę im późniejsza jest ta godzina, tym większa szansa na sukces. Poza tym my sobie w Polsce lekko strzeliliśmy w kolano, ponieważ tak mocno żyłowaliśmy te standardy, chcieliśmy być najlepsi, najszybsi wszyscy, że oczekiwania teraz klienta są najpóźniej jutro, a najlepiej jeszcze dzisiaj, co nie zawsze jest po pierwsze do zrealizowania, po drugie nie zawsze również jest opłacalne, ale klient jest w sumie najważniejszy. Tak więc staramy się spełniać jej oczekiwania. I lokalizacja w Białymstoku ma ten minus, że nie zawsze jesteśmy w stanie działać tak szybko, jak robiąc dokładnie to samo, ale w centralnej Polsce.
Czy zamierza pan coś z tym zrobić?
To jest trudne pytanie, ponieważ przeprowadzka magazynu to jest bardzo wielki, ogromny proces. Chociaż z drugiej strony też rzeczywistość jest taka, że na rynku jest bardzo dużo operatorów logistycznych, którzy mają wolne moce przerobowe, którzy są zlokalizowani w centralnych punktach Polski, blisko centrów logistycznych firm kurierskich i nie ma tygodnia, żebym nie dostał oferty, że my to zrobimy tobie szybciej, może taniej. Tak więc no jest to na pewno rzecz, o której myślimy, ponieważ logistyka w e-commerce jest po pierwsze bardzo ważna, bo tak naprawdę to jest te spełnienie tego głównego oczekiwania klienta, żeby nie tylko było tanio, ale żeby też było szybko. A po drugie jest to duże obciążenie dla firmy. Wiele firm już wyoutsourcingowało swoją logistykę i skupia się przede wszystkim na sprzedaży, na budowaniu zasięgów. My mamy pod kontrolą cały nasz proces, od złożenia zamówienia po jego wysłanie. No ale z roku na rok robi się to trudniejsze, ponieważ również logistyka wymaga pewnych inwestycji, a są już firmy, które poniosły te inwestycje i teraz czekają tylko na klientów.
Wracając do pytania o liczby, to ten 18-latek, czy też już 20-latek, jakie przychody wygenerował w pewnie ubiegłym roku, no bo tyle ten rok jeszcze trwa.
Jeżeli chodzi o samą tanią książkę, to myśmy wygenerowali 250 milionów przychodu, a cała spółka to około 350 milionów.
Ile z tego zostaje?
No, to jest bardzo trudne pytanie. Zostaje, muszę przyznać się szczerze, że niewiele, ponieważ biznes książkowy jest dosyć specyficznym. Wbrew pozorom jest to bardzo niskomarżowy biznes, ponieważ ceny drukowane na książce, tak zwane ceny okładkowe, są trochę fikcją. Ponieważ książka w momencie premiery, nawet przed premiery, zostaje przeceniona 30, 35, 40%. Po pierwsze, są już takie oczekiwania klientów, a po drugie, to jest rynek, który się rządzi takimi dosyć chorymi prawami. I nie jest to tylko moje słowo, bo od wielu lat trwa dyskusja na rynku książki o uzdrowieniu jego. Tak, żeby był to biznes dochodowy dla wszystkich uczestników tego rynku. To, co nas odróżnia od, powiedzmy, rynku zachodniego, to nie jest tylko to, że my nie mamy tak zwanej ustawy o stałej cenie książki. Taki jednorożec, którego się goni. Ale również to, że w Polsce od wielu lat nie robi się nic, aby po pierwsze propagować czytelnictwo, jak również są za małe wysiłki w to, żeby wspierać ogólnie rynek książki. Na zachodzie wiele niszowych wydawnictw czy małych księgarzy mają dofinansowania od państwa, ponieważ są to istotne elementy kultury i krzywienia kultury. W Polsce nikt się nie przejmuje losem księgarni, księgarzy czy wydawców. I to wszystko sprawia, że ten rynek jest bardzo konkurencyjny. Wojna cenowa jest codziennością naszą, co sprawia, że rentowność biznesu maleje, a koszty marketingowe cały czas rosną. No i koszty prowadzenia działalności.
Ale rozumiem, jeżeli chodzi o te zyski, to nie robicie tego tylko dla przyjemności, a pracowników udaje się wam opłacać.
No nie, no jakby my nie mamy żadnych problemów, jeżeli chodzi o wypłaty dla pracowników i pokrywanie swoich kosztów. Jednakże oczywiście zawsze fajnie by było, gdyby było lepiej.
To sięgając do początków, jak ten pomysł się narodził na księgarnię internetową, to nie był taki oczywisty strzał, to raczej jakaś pewna ewolucja.
Ja miałem taką możliwość, że z internetem miałem do czynienia praktycznie od momentu, kiedy on pojawił się w Polsce i był dostępny tylko na uczelni. I całe życie działałem w tym internecie i przez wiele lat udało mi się zbudować i stworzyć jeden z pierwszych portali tematycznych poświęconych rozwojowi duchowemu, ezoteryce, magii. Później rozpocząłem pracę zawodową i nie miałem możliwości rozwijania jego. Jednakże jeden z moich przyjaciół z tamtego okresu w międzyczasie otworzył wydawnictwo książkowe i powiedział do mnie: Łukasz, ty masz stronę, która słabo działa, ale masz ruch. Ja mam książki, może ty byś otworzył księgarnię internetową. W międzyczasie już otworzył się Amazon amerykański. Miałem możliwość podglądania, jak on się rozwija i stwierdziłem, czemu by nie. I usiadłem przez zimę w 2002-2003, zakodowałem swój pierwszy sklep, który był księgarnią tak zwaną ezoteryczną. Sprzedawaliśmy książki mojego przyjaciela, jeszcze z dwóch innych ich wydawnictw i zaczęły wpadać pierwsze zamówienia.
Czy wypłaca pan do dziś koledze prowizję za ten pomysł?
Nie. Nie, ale kolega jakby cały czas ma również wydawnictwo, więc współpracujemy ze sobą i to dobrze działa. I tak powoli zaczęło być jedno, dwa zamówienia dziennie, trzy zamówienia, pięć zamówień. Po roku musiałem przenieść firmę, bo uruchomiłem ją w kawalerce do zewnętrznego biura i w sumie myśleliśmy, że będziemy robić tylko to. Jednakże nawiązaliśmy współpracę z pierwszą dużą hurtownią książek, firmą Azymut w Łodzi, która była takim liderem technologicznym, jeżeli chodzi o ten rynek. I okazało się, że my korzystamy w tej naszej księgarni Czary Mary tylko z bardzo wąskiej części asortymentu, który ta hurtownia miała do zaoferowania. I któregoś dnia jeden z moich programistów powiedział: Łukasz, a może po prostu otwórzmy księgarnię i skorzystajmy, że już jesteśmy zintegrowani i możemy zamawiać wszystkie inne rzeczy. No i ja usiadłem, tak sobie pomyślałem, szukałem nazwy, wtedy łatwo było znaleźć jeszcze fajną nazwę i tak sobie przytania książka. Mówię, jest do wzięcia. No i wziąłem i otworzyliśmy to. Początki były bardzo trudne. Przez pierwsze 3 lata czy 4 lata, no to naszym głównym takim kanałem sprzedażowym były te Czary Mary. A ta tania książka tam sobie coś sprzedawała, coś. Aż weszliśmy w rynek podręczników szkolnych. Wtedy jeszcze podręczniki nie były dofinansowane przez państwo i rodzice musieli kupić od pierwszej klasy podręczniki dla swoich dzieci. I nagle w jednym roku się statystyki odmieniły i ta rakieta odpaliła. A już jak ta rakieta odpaliła, była praktycznie nie do zatrzymania. I z tak naprawdę firmy, którą prowadziłem 2-3 osoby, urośliśmy teraz do tego 200-kilkudziesięcioosobowego przedsiębiorstwa. Po drodze, kiedy zaczęliśmy spodziewać się dziecka z moją żoną Agnieszką, stwierdziliśmy, że może naszą taką pasję, czy jakby takie zainteresowanie tym zdrowym trybem życia. Wiadomo, ciąża też dużo zmienia. Chcieliśmy odżywiać się jak najzdrowiej, żeby dziecko się rozwijało jak najlepiej. Że skoro my tak na co dzień kupujemy te rzeczy i znamy się na tym i korzystamy z tego, to może zróbmy z tego biznes jako taki dodatkowy. No i powołaliśmy taki mały projekt Ale Zielony Sklep, tak się to nazywało. Nawet otworzyliśmy sklep stacjonarny w Białymstoku na Białówny. Totalna porażka, jeżeli chodzi o to. Ja kiedyś jeszcze, jak byłem młody, miałem 15 lat, pracowałem w jednym z pierwszych sklepów, albo w pierwszym sklepie ze zdrowym żywnością, więc jakieś tam doświadczenie miałem. Ale jednak sprzedaż internetowa, sprzedaż stacjonarna to dwie różne rzeczy. Ale stwierdziliśmy, raz kozie śmierć, zróbmy to jeszcze raz lepiej, ale w online. No i tak powstał pomysł na BI. Wtedy dołączyliśmy osoby, które miały doświadczenie już w sprzedaży tego typu asortymencie w online. Tutaj kiedyś w Białymstoku był pierwszy sklep taki z żywnością i FMCG internetowy bdsklep.pl, już nieistniejąca marka. Udało nam się przejąć kilka osób, które tam pracowały.
I miały know-how.
Miały know-how. Myśmy dali im po prostu możliwości i wolną rękę. No i tak powstało BI.
To ta pszczółka do taniej książki przyleciała w 2018 roku?
Później 6-7 lat temu. No ale takie początki to był rok tak naprawdę nawet 2013-14, ale to było tak delikatne pod tą marką, ale Zielony Sklep, tam się nic nie działo, ten eksperyment z tym sklepem, a dopiero właśnie te 6 lat temu odpaliliśmy pszczółkę i ona do dzisiaj lata.
Wystrzał to był chyba czas pandemii.
O, pandemia to najlepszy czas dla e-commerce'u, ale miała moim zdaniem pandemia też pewien zły, taki negatywny aspekt. Ale tak, myśmy też podjęli decyzję o przeprowadzce z magazynu w roku wybuchu pandemii, co było idealnym rozwiązaniem, bo z obecnego magazynu, który mieliśmy wtedy na Andersa, nie bylibyśmy w stanie zrealizować takiej ilości zamówień. No pandemia to było istne szaleństwo. Tam naprawdę nie trzeba było nic robić, żeby się to sprzedawało. Mieliśmy bardzo sprawny zespół, u nas nie trzeba było czekać 3 tygodnie na zamówienie, tak jak w przypadku innych sklepów, na przykład spożywczych. I tak samo, jeżeli chodzi o tanią książkę, gry, zabawki, ludzie zamknięci w domu, nie wiedzący co robić, po prostu kupowali to jak szalenie.
Mówi pan, że to były dobre czasy dla e-commerce'u, ale mam wrażenie, że dla niektórych to były czasy również zabójcze, bo na tej fali optymizmu niektórzy przeskalowali inwestycje i no niestety właśnie przyszło zderzenie ze ścianą. Po czasach pandemii okazało się, że ludzie wracają do rzeczywistości.
No właśnie to chciałem powiedzieć, że ta pandemia to było takie zachłyśnięcie się i wszyscy na całym świecie stwierdzili, że to już jest po prostu ta rakieta, która odpali e-commerce i tu nagle udział procentowy sprzedaży w rynku będzie po prostu tylko rozwykładnie. I wszyscy, włącznie z nami również, można powiedzieć, że trochę przeinwestowali. No bo po pierwsze trzeba było obsłużyć ten duży ruch. Każdy patrzył z nadzieją. Zazwyczaj budżetuje się na plus 10 czy plus ileś tam do zeszłego roku. I tak samo zatrudnia się ludzi i wszystkie plany się robi. No a po pandemii wydarzyło się dużo różnych rzeczy, włącznie z wojną, które dosyć mocno zweryfikowały. Prawda jest taka, że jak się popatrzy na wykresy wzrostów e-commerce, to po tej wielkiej górce doszło do spadku i teraz tak naprawdę jesteśmy w takim mniej więcej miejscu, albo byliśmy nie tak dawno w takim mniej więcej miejscu, jaki byśmy byli, gdyby nie było tej pandemii. Czyli tak naprawdę nic się takiego wielkiego nie wydarzyło, tylko doszło do takiego zawirowania, można powiedzieć, w czasoprzestrzeni, a jednak ten efekt nie został utrzymany. Dobrze wiemy, że jak galerie zostały ponownie otworzone, to nie można było praktycznie do nich wejść. I ci, którzy ucierpieli wtedy mocno, czyli sprzedawcy prowadzący sprzedaż stacjonarną, po pandemii zaczęli, może nie tak od razu, ale rosnąć im, a nam w e-commerce nie rosło, tak jak żeśmy sobie się na to przygotowali, zaplanowali.
Patrząc na te pańskie działalności, mam na myśli tanią książkę, ale właśnie też BI, inne tematy, o których pan wspomniał, mam wrażenie, że dywersyfikuje pan to, co robi. Też ta skala działalności pozwala panu na podążanie jednocześnie różnymi ścieżkami z założeniem, tak myślę, że jak nie tutaj, to coś innego zawsze wyjdzie.
Prawda jest taka, że rynek książki, znaczy ilość odbiorców, to jest zamknięta grupa. Jednym z elementów zwiększania udziałów jest koncentracja, konsolidacja. Stąd przyjęliśmy Gandalfa i dwa inne sklepy się w zeszłym roku połączyły. Druga to jest walka cenną i patrzenie, kto pierwszy się wykrwawi. Ale nam, czytelników czy konsumentów, za bardzo nie przybywa, a jakbym powiedział, że trochę ubywa, ponieważ te nowoczesne formy rozrywki jednak odciągają. I nawet jak rok czy dwa lata temu był taki wielki boom na BookToka i na czytającą młodzież. I było to czyste szaleństwo i było to super, bo młodzi ludzie wykorzystywali social media po to, żeby móc wynajdywać ciekawe książki, po prostu je kupowali i je czytali w social mediach. Promowanie książek było czymś naprawdę bardzo trendy i hot. Minęły dwa lata i nagle wszyscy wydawcy sprzedający książki dla młodzieży mają spadki, rynek jest dużo trudniejszy, pojawiły się nowe jakieś inne rzeczy, które gdzieś ciągną tą młodzież, albo to było chwilowe zachłyśnięcie się. Tak więc, no to chcę powiedzieć, że rynek książki jest tak dosyć hermetyczny, jakby tam tutaj więcej nie można ugrać, a wiadomo, wydaje mi się, że jedną z takich głównych cech przedsiębiorców jest chęć więcej i dalej. Rozwijać się. Zwłaszcza, że no, trzeba rosnąć, ponieważ cały czas ten rynek przechodzi do internetu. Tam jest utrzymanie poziomu sprzedaży zeszłego roku i nie jest oznaką, że jest dobrze, bo tak naprawdę ten rynek trochę odjechał, trochę się straciło. W związku z tym, no, myśmy poszli w kierunku tego BI, licząc, że powiedzmy sprzedaż żywności czy FMCG przez internet jest w ogóle bardzo raczkujące. I to może nawet o parę lat za wcześnie zaczęliśmy, bo jest to trudny temat i mocno raczkujący, ale bardzo przyszłościowy. I również dywersyfikacja rozszerzenia asortymentu jest też taką metodą na zwiększanie sprzedaży, ponieważ my już mamy tego klienta, on umie kupować w internecie. I teraz tylko sztuką naszą jest zachęcić, żeby oprócz tej książki kupił grę, kupił zabawkę, a może kupił jakiś perfum, może coś, jakąś przekąskę, a może nawóz do trawnika, bo lubi czytać książki siedząc u siebie w ogrodzie i patrząc na swój zielony trawnik.
Wspomina pan o żonie. Faktycznie jest to ważna osoba nie tylko w życiu prywatnym, ale jak rozumiem też w tym zawodowym.
Tak, ponieważ to wszystko, co zbudowaliśmy, zbudowaliśmy razem. Jak ktoś się mnie pyta, co było takim najbardziej przełomowym momentem w moim życiu, ja mówię zawsze, że poznanie mojej żony. Rok poznania mojej żony był to rok, w którym Tania książka pokonała czary mary i od tego czasu to wystartowało. W tym samym czasie Agnieszka przejęła tą część biznesu wydawniczego i ją rozwijała i cały czas razem ze mną współtworzyła Tanią książkę i do dzisiaj to robi, jest również współwłaścicielką. Jest to i fajna rzecz, i przekleństwo prowadzenie biznesu razem z żoną, zwłaszcza, że obydwoje jesteśmy pracoholikami, dużo czasu poświęcamy na tą pracę. Nawet jak się w pracy nie zobaczymy, to w domu przy obiedzie rozmawiamy o pracy, czego nasz syn strasznie nie lubi.
Macie takie momenty, że mówicie stop, nie rozmawiamy o pracy?
Tak, ale to zazwyczaj ja. Tak, staram się dbać o taką higienę. Jest to trudne, bo naprawdę potrafimy zacząć mówić o czymś innym i nagle tylnymi drzwiami wchodzą jakieś takie tematy związane z pracą, zwłaszcza, że my tym żyjemy. Mamy kłopoty, żeby o tym przerwać, a zwłaszcza jak nie wszystko idzie tak, jakbyśmy chcieli, albo się pojawiają problemy, a w życiu przedsiębiorcy dzień bez problemów to wakacje, można powiedzieć.
Mam wrażenie, że ma pan bardzo szerokie horyzonty. Z jednej strony interesuje się pan, interesował, nie wiem czy nadal, ezoteryką. Sam stworzył pan stronę internetową, poznał pan internet od samego początku, więc też ta techniczna strona. Z kolei wiem też, że studia skończył pan zupełnie niezwiązane z tym, czym pan się zajmuje, ani z tymi kwestiami, o których wspomniałem przed chwilą.
No tak, bo z wykształcenia jestem biologiem, zoologiem, z miłości to herpetologiem, czyli żaby i płazy.
Pan miał to szczęście, że zaczynał wraz z początkami internetu. A czy teraz ludzie, którzy chcieliby zacząć swoją działalność w e-commerce, mają gdzieś swoją przestrzeń? Nie mam na myśli oczywiście księgarni internetowej, ale czy gdzieś to miejsce można znaleźć?
Szczęście w nieszczęściu, ponieważ my musieliśmy wszystko wymyśleć sami, nauczyć się sami i stworzyć większość rzeczy sami, ponieważ na tamten czas nie było praktycznie żadnych narzędzi. Mi się wydaje, że jeżeli mamy dużo pieniędzy, to na pewno teraz byłoby łatwiej, bo myśmy, większość z nas zaczynało po prostu bez pieniędzy i budowało to w domu z pasji. Teraz o tyle jest prosto, że jest mnóstwo wiedzy, jak to robić. Można kupić gotowe właśnie sklepy w online, nie trzeba znać się na wszystkim. Tak więc mam takie wrażenie, że teraz jest łatwiej, ale również łatwiej się zgubić w gąszczu tych wszystkich możliwości.
Trzeba wiedzieć też, z czym wystartować w tym e-commerce.
To też jest bardzo trudne, żeby wybrać coś, co na pewno będzie się sprzedawało, da możliwość zbudowania skali, nie będzie generowało kłopotów z wysyłką, ale myślę, że osoba, która zdecyduje się na wejście w to, to zrobi odpowiednio dobry research najpierw.
Jeszcze krótko o tożsamości białostockiej taniej książki. Widać was w mieście, jesteście rozpoznawalną marką, udzielacie się też tutaj na tym lokalnym rynku.
Tak, ponieważ jesteśmy dumni z tego, że tutaj działamy na Podlasiu. Ja jestem rodowitym białostoczaninem. Moja żona jest również spod Białegostoku, tak więc całe życie spędziliśmy tutaj. Tą naszą podlaską tożsamość, gościnność, ciepło staramy się również przekazywać dalej, czy to w obsłudze klienta, czy w sposobie, w jaki komunikujemy się w social mediach. A po drugie, głęboko wierzę w to, że kto jak nie my może wpłynąć na to nasze otoczenie, na to nasze środowisko. Dlatego angażujemy się w liczne działania charytatywne tutaj na Podlasiu. Wspieramy od 11 lat Fundację Pomóż Im, prowadzącą domowy hospicjum dla dzieci. Razem z Fundacją Białystok Biega współtworzymy wszystkie biegi miejskie. Mamy nawet nasz taki tytułowy bieg Multani Kids Run. Multani to jest nasz pan książka z loga Taniej Książki, który w tym roku był największym miejskim biegiem dziecięcym w Polsce. Tak więc staramy się mieć pozytywny wpływ na nasze środowisko i też zależy nam na tym, żeby białostoczanie kojarzyli nas ze swoim miastem, a może nawet byli trochę dumni, że w Białymstoku działa taki fajny sklep.
To jaka przyszłość przed Tanią Książką, przed spółką Glossel?
Jasna przyszłość. No my cały czas planujemy po pierwsze umacniać swoją pozycję na rynku książki. Mam nadzieję, że konsolidacja, którą zrobiliśmy, w tym nam pomoże. Jak również planujemy cały czas rozszerzać asortyment, wchodzić też na nowe rynki, marketplace'y, zwiększać sprzedaż poprzez oferowanie naszym klientom szerszego wyboru ofert. Myślę, że tak jak wszyscy gracze na rynku e-commerce, liczymy na to, że w 2025 roku ta chęć do zakupów wzrośnie i te wszystkie działania, które teraz robimy, zwrócą się nam wzrostami sprzedaży i dalszym rozwojem, ponieważ to od naszych konsumentów zależy to, gdzie na samym końcu dojdziemy.
Gościem Radiowego Klubu Biznesu w Polskim Radiu Białystok był Łukasz Kierus, szef Taniej Książki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również i wesołych świąt.
Radiowy Klub Biznesu.